Wiecie, kogo dotyczy ten dokument? Ktoś wie?
Lipińskiego.
Wacława, a wiecie coś o nim?
Że był legionistą na pewno. I tyle wiemy o nim.
Można powiedzieć, że to jest albo niesprawiedliwość dziejowa, albo zaniechanie, bo postać według mnie wybitna, wywodząca się z Łodzi, do dnia dzisiejszego w Łodzi w żaden sposób upamiętniona nie została. Nie została upamiętniona zarówno przez łodzian, jak i przez inne miasta, w których odgrywał znaczącą rolę. O ile można powiedzieć, że we Lwowie czy w Wilnie nie doczeka się pewnie upamiętnienia, tak? No to tyle myślę, że jest parę miast, w których mógłby się swojej ulicy, swojego placu jednak doczekać. W szeregach tajnego scoutingu w 1911 roku i przygotowywał się przez 3 lata właśnie wśród swoich rówieśników do tego, żeby w którymś określonym jeszcze miejscu i momencie stanąć z bronią w ręku przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Właśnie Rosję uważali skauci za głównego przeciwnika odrodzenia Polski. No a potem kolejne lata od 1914 roku do 20 w walce w Legionach, potem w odrodzonym Wojsku Polskim, no a potem służba w mundurze między rokiem 1920 a 1939 i powrót do tego munduru we wrześniu 1939 roku. Znakomita postawa Wacława Lipińskiego, podnosząca na duchu z jednej strony Warszawę, a z drugiej strony dokumentująca to, co się działo we wrześniu 1939 roku w naszej stolicy. No i piękne pamiętniki, piękny dziennik obrony Warszawy, który po sobie pozostał, jak i wiele innych książek, które obrazowały jego codzienną służbę wojskową i codzienną walkę. A do tego trzeba dodać jeszcze oczywiście to, co osiągnął jako historyk, zarówno historyk wojskowości, jak i biograf między innymi marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dlaczego nie pozwolono mu po tej ucieczce z Polski po 1939 pojechać do Francji?
Wacław Lipiński postanowił w roku 1940 przedostać się na Węgry, a stamtąd udać się do Francji, do odradzającego się Wojska Polskiego. Niestety na czele tego wojska stał generał Władysław Sikorski, a osobą, która odpowiadała za personalia, był Izydor Modelski. I obaj ci panowie niestety nie darzyli sympatią Wacława Lipińskiego, zarówno ze względu na to, że Lipiński dość krytycznie wypowiadał się chociażby o postawie Sikorskiego w okresie legionowym, jak i później znaleźli się po przeciwnych stronach barykady. Wacław Lipiński był zadeklarowanym Piłsudczykiem, a Izydor Modelski w roku 1926 stracił możliwość dalszej służby w Wojsku Polskim właśnie za powodem decyzji Józefa Piłsudskiego. Tak samo Sikorski został odsunięty od służby wojskowej i na pewno wszystkich tych, którzy popierali Józefa Piłsudskiego w okresie międzywojennym, starał się uznać za odpowiedzialnych za klęskę we wrześniu 1939 roku i nie powierzać im żadnych stanowisk, ba wręcz niektórych nie przyjmować wręcz do Wojska Polskiego. I wśród tych osób znalazł się niestety Wacław Lipiński.
Czyli w zasadzie nic nie znaczyła racja wyższa, tak?
Tak, w żaden sposób nie wzięto pod uwagę tej bohaterskiej postawy Wacława Lipińskiego w obronie Warszawy, choć sam Sikorski deklarował, że ci, którzy swoją postawą we wrześniu 1939 roku pokazali, że są skłonni służyć zdecydowanie ojczyźnie, mogą liczyć na to, że w szeregach nowego odrodzonego Wojska Polskiego się znajdą. I tu niestety za słowami nie poszły żadne czyny.
Jak wyglądał ten okres konspiracyjny? On przez cały czas przebywał w Warszawie, został aresztowany przez gestapo, potem wypuszczony, też nie mógł wziąć udziału w powstaniu warszawskim.
Trzeba zacząć od tego, że tak jak mówiłem, w początkach roku 40 Wacław Lipiński przedostał się na Węgry, stamtąd powrócił do Polski i rzeczywiście wrócił do Warszawy, bo to było jego naturalne miejsce pobytu w okresie międzywojennym. Zaangażował się w konspirację piłsudczykowską. Konwent Organizacji Niepodległościowych to organizacja, którą tworzył i w której odgrywał znaczącą rolę, szczególnie w aspekcie publicystyki w podziemnych czasopismach. Natomiast aresztowanie przez Niemców w lutym 1944 roku to jeden z powodów, dla których nie mógł potem czynnie uczestniczyć chociażby w powstaniu warszawskim, ponieważ został po kilku miesiącach wykupiony przez rodzinę. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to taka, że Niemcy, wiedząc z kim mają do czynienia, znali również jego przemyślenia i postawę antysowiecką. Wacław Lipiński był zdecydowanym przeciwnikiem wywołania powstania przeciwko Niemcom, uważając, że należy oszczędzać siły przed nadejściem komunistów i że walka z Niemcami niestety nie skończy się zwycięstwem, a ułatwi tylko i wyłącznie potem zajęcie terenów polskich przez Sowietów. Rzeczywiście koniec lipca to jest okres, w którym wydostaje się z Warszawy. Tak naprawdę nie ma możliwości włączenia się w walkę, bo pewnie gdyby w sierpniu 1944 roku w Warszawie się znalazł, to jednak albo z bronią w ręku, albo właśnie w sposób, w który czytił to najlepiej, czyli od strony propagandowej i historycznej w tym powstaniu wziąłby udział.
Już nie z bronią w ręku, tylko bardziej właśnie ideologicznie, propagandowo walczy, tak? I to też z punktu widzenia komunistów była działalność zasługująca na karę śmierci.
Dziwne jest to, że Wacław Lipiński przez komunistów był tak znienawidzony i skazany w konsekwencji na karę śmierci, a był przecież zwolennikiem walki czysto politycznej. Sprzeciwiał się angażowaniu w walkę zbrojną przeciwko komunistom. Deklarował gotowość prowadzenia działalności politycznej. Chciał utworzyć legalnie działającą partię, którą stworzył Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, na co oczywiście komuniści się nie mogli zgodzić, nie chcąc doprowadzić do sytuacji, w której znalazłby się jakiś podmiot polityczny, który mógłby jawnie i głośno mówić o tym, że władza komunistyczna jest władzą narzuconą, nie jest władzą wolną, i proponować inne rozwiązania ustrojowe czy polityczne na terenie Polski. To był wystarczający powód, żeby Wacława Lipińskiego aresztować, przeprowadzić proces polityczny, w którym oskarżano go nie o chęć legalnej działalności politycznej, ale o szpiegostwo na rzecz krajów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, próbując przypisać mu właśnie współpracę z Niemcami w okresie II wojny światowej, wyciągając ten okres aresztowania przez gestapo i w konsekwencji skazać go na karę śmierci.
Jak się udało tę karę śmierci zamienić na karę więzienia?
W zamianie kary śmierci na wyrok dożywotniego więzienia brały udział zarówno rodzina Wacława Lipińskiego, to jest oczywiste, każda rodzina pragnie swoich bliskich ocalić od śmierci, jak i osoby, które Wacław Lipiński i jego najbliższa rodzina przechowywały w okresie II wojny światowej, pomagały im się ukryć, a które to osoby wywodziły się z narodowości żydowskiej. Jedną z osób, które rodzina Lipińskich znała, był Julian Tuwim, który po 1945 roku dość mocno współpracował z reżimem komunistycznym i który to na wniosek rodziny Wacława Lipińskiego zadzwonił do Bolesława Bieruta, postaci numer jeden w świecie komunistów polskich, i w trakcie tej rozmowy uzyskał deklarację, że kara śmierci zostanie zamieniona na karę dożywotniego więzienia, i rzeczywiście tak się stało. A więc tutaj zarówno starania rodziny, jak i właśnie tego środowiska żydowskiego, które przetrwało okupację dzięki rodzinie Lipińskiego, udało się odwlec tę śmierć, bo tak naprawdę formalnie wyrok nie został wykonany, bo go zamieniono na dożywocie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nikt w tej chwili nie ma wątpliwości, że podjęto decyzję o tym, że Lipiński żyć dłużej nie może. Już sama wersja przekazywana przez władze więzienne powinna skłaniać do zastanowienia. Po pierwsze, rodzina i dokumenty więzienne wskazują na to, że było to samobójstwo. Natomiast już proboszczowi parafii wronieckiej, bo Wacław Lipiński przebywał w momencie śmierci w więzieniu we Wronkach, przekazano informację, że zmarł na zawał serca. Również postawa w trakcie pogrzebu, gdzie nie pozwolono rodzinie otworzyć trumny, chociaż zwyczajowo to w przypadku innych zmarłych więźniów robiono. Eskortowanie rodziny aż do momentu, kiedy odjechała z pogrzebu we Wronkach, należy przypuszczać, że jednak nie była bezpodstawna. Tutaj również relacje, które ukazały się po roku 81, które zebrane zostały od współwięźniów przebywających w tym czasie w więzieniu, wskazują jasno i wyraźnie na to, że doszło jednak do mordu politycznego, że znaleźli się wśród więźniów tacy, którzy na zlecenie władz komunistycznych podjęli się brutalnego morderstwa, i po walce, bo słychać były z celi Wacława Lipińskiego krzyki, szarpania, po prostu zamordowali go, a rodzinie przekazano taką wersję, o jakiej mówiłem wcześniej.
Długo podlegały cenzurze wszystkie jego prace.
Nie tylko cenzurze, bo w roku 1951 książki Wacława Lipińskiego wycofano oficjalnie z bibliotek. Tym bardziej, że były to w większości książki, które dokumentowały polski czyn zbrojny, zwrócony w wielu wypadkach, czy w zdecydowanej większości, przeciwko Rosji, a potem Rosji sowieckiej. Takich książek oczywiście Polacy czytać nie mogli. Powstał zapis na jego nazwisko. Dopiero w latach 80. zaczęły się pojawiać tu i ówdzie wzmianki o jego działalności, ale głównie przede wszystkim w kontekście obrony Warszawy w roku 1939, a w piśmie Łat, o ile mnie pamięć nie myli, chyba w roku 1988 poruszono dopiero kwestię jego śmierci właśnie i okoliczności, które się z tym wiązały. Tak naprawdę poza bardzo dobrą książką Marka Gałęzowskiego, która okazała się w 2001 roku, niewiele jest dokumentów i miejsc, w których hołd Wacławowi Lipińskiemu by oddawano.
Lipiński zbyt wiele dziesięcioleci czekał na to, żeby przestać być zapomnianym. Od 92 roku, od kiedy wyrok, który wydały na niego władze komunistyczne, został unieważniony, powinien być w zasadzie przypominany. Na pewno powinno pamiętać o nim Łódź, z której się wywodził, gdzie tworzył pierwsze drużyny skautowskie, takie wybijające się drużyny, które tworzyły potem takie wyborowe oddziały zwiadowcze w wojskach legionowych. Z Łodzi wraz z Lipińskim wyszli ludzie do legionów, ludzie znani. To był Edward Franciszek Pfeiffer. To byli koledzy tacy jak Jerzy Szletyński, który zginął rok po wyruszeniu do legionów, natomiast wywodził się z rodziny tworzącej również łódzkie harcerstwo. Lipiński przeszedł cały szlak bojowy pierwszej brygady Józefa Piłsudskiego, prawie wszystkie walki o granicę z wojną polsko-bolszewicką. Potem podjął karierę naukową, wojskową i przyszło mu wziąć również udział w kolejnym zbrojnym konflikcie, jakim była II wojna światowa, i stał się znany szczególnie jako głos walczącej Warszawy. Legenda obok Stefana Starzyńskiego uczestniczył w poprawianiu morale cywilnej ludności Warszawy, ale zachęcał również do dokumentowania tego wysiłku zbrojnego. Sam zasłynął jako historyk, a także kronikarz konfliktów zbrojnych, których był świadkiem i aktywnym uczestnikiem, bo Lipiński był wszędzie na pierwszej linii. Również w walczącej Warszawie, gdzie szedł bezpośrednio na pierwszą linię, gdzie obserwował i później przy mikrofonie zdawał z tego relacje. Opowiadał ludności walczącej Warszawy, jak radzić sobie chociażby z taką bombą zapalającą, żeby nie uciekać, żeby w odpowiedni sposób to zagasić, uniemożliwić wybuch pożaru. Ale zachęcał też zachodnich fotoreporterów, jak Julian Bryan, do tego, żeby pozostali w walczącym mieście i dokumentowali. Te relacje dzisiaj służą nam do tego, żeby ten wysiłek walczącego miasta, a jednocześnie zbrodnie dokonywane na ludności walczącej stolicy, dokumentować i pokazywać, przypominać o nich. Wacław Lipiński z taką biografią człowieka, który walczył na tylu frontach, postać w zasadzie symboliczna dla polskich losów, w zasadzie biogram wzorcowy dla polskiej historii tej pierwszej połowy XX wieku, zakończył swoje życie tragicznie, bo we Wronkach, w komunistycznych Wronkach, bezpośrednich przyczyn śmierci nigdy nie poznamy, ale wszystko wskazuje na to, że został po prostu zamordowany na polecenie władz komunistycznych, bo ostatni Piłsudczyk musiał zginąć. Wacław Lipiński jest postacią zapomnianą. Wiele dziesięcioleci złożyło się na tym, żeby o nim nie pamiętać. Te książki były na indeksie, nie wznawiano ich zupełnie, więc jego twórczość nie istniała. Tak, jego biogramy w zasadzie nie były publikowane, z małymi, drobnymi wyjątkami. A dzisiaj w Łodzi mamy już pomnik Legionów. Publicznie dość często słyszymy o bitwie pod Kościuchnówką, dość często korzystamy z tych barwnych opisów, jakie pozostawił Wacław Lipiński, ale jego postać zupełnie umyka szerszemu odbiorcy. No, wiedzą o nim oczywiście historycy, środowiska, natomiast szerzej postać jest nieznana. A w Warszawie staraniem środowisk podjęto działania służące uhonorowaniu go honorowym obywatelstwem miasta stołecznego Warszawy. No ale władze stolicy zareagowały pismem, w którym informowali wnioskodawców, iż osób nieżyjących nie odznacza się, nie honoruje się w ten sposób. Takie kuriozum, które dotarło do młodych ludzi, którego nie są w stanie zrozumieć, o tym też mówią, wypowiadają się w naszym filmie. Chcielibyśmy pokazać Lipińskiego spisującego dziennik walczącej Warszawy w Zakopanem, gdzie udał się po kapitulacji stolicy, nie od razu, ale w takim momencie, który już zagrażał jego niebezpieczeństwu, przedostał się do Zakopanego, następnie na nartach na Słowację i na Węgry. Chciał przedostać się do Francji, los pokierował jego ścieżkami inaczej, tam troszeczkę z przyczyn politycznych nie udało się przedostać do Francji, walczyć, wrócił po pewnym czasie do Polski, gdzie kontynuował pracę konspiracyjną. My będziemy chcieli jeszcze pokazać Kraków jako miasto, w którym Lipiński się kształcił, no, zrobił maturę, z którym też przez pewien czas był związany. Będziemy też chcieli odwiedzić Lwów, gdzie Lipiński walczył wraz z lwowskimi Orlętami, i postaramy się pewne fragmenty tych zmagań zainscenizować. Bardzo ciekawym materiałem, na którym chcemy się oprzeć, są zachowane, cudem zachowane fragmenty radiowych wystąpień Wacława Lipińskiego. One ocalały w ścianie jednej z warszawskich willi. Szczęśliwie doczekały naszych czasów, co jest ewenementem, ewenementem, bo nagrania radiowe niesłychanie trudno, nagrania Polskiego Radia, które przetrwałyby okres wojennej zawieruchy. Także mamy Wacława Lipińskiego, będziemy chcieli pokazać jego głos, będzie w jednej z części poświęcony właśnie okresowi okupacji.
Nie, to drugie zrobimy metalowe.
A, tamte.
Ciekawa sprawa. Przyjechać w miejsce, o którym się tyle mówiło i tyle było kontrowersji dotyczące śmierci i w ogóle procesu. Bo dotychczas tylko czytaliśmy książki, świadkowie przedstawiają swoje relacje, jak wyglądał ten dzień, kiedy zamordowano Wacława Lipińskiego. Trudno w tej chwili zweryfikować te relacje, ponieważ wielu z tych świadków już nie żyje. To byli sąsiedzi z sąsiednich cel. No, większość opinii jest taka, że po prostu w tym okresie, kiedy w kwietniu, kiedy zmarł Wacław Lipiński, przyjechał do Wronek taki prokurator różański. Prawdopodobnie wydał jakąś decyzję. Same władze więzienne nie mogły zamordować człowieka, ale posłużyli się najprawdopodobniej jakimiś folksdejczami, przestępcami. Tak wypośrodkowując te relacje wszystkie, można powiedzieć, że zabito go najpierw w celi. Dwie, trzy osoby były w tej celi, znajdowały się. Zatłukli go jakąś nalewką do nalewania zupy. Względnie uduszono. Powieszono na rurze do centralnego ogrzewania. Tak to mniej więcej wygląda, bo w samych aktach więzienia napisane było w tym czasie, że popełnił samobójstwo. Natomiast akta lekarskie mówiły o zawale serca. No ale o zawale serca to wszystkich zabijanych przez NKWD i Bóg wie kogo tam jeszcze, jako przyczynę śmierci ustalano po prostu zawał serca. Także to jest taka tylko obiegowa opinia. No.
Zajmowałem się stalinowskimi dziejami więzienia, losami więźniów, żona moja bardziej cmentarzem, z poczucia, że tego ode mnie wymaga społeczeństwo. Ja zakładałem Solidarność, byłem w Komitecie Obywatelskim. Tutaj w 1993 roku przyjechało, nie wiem, podejrzewam, że ponad 1000 było w ogóle byłych więźniów, czasami ich rodziny. I ci ludzie, no nie wiem, u mnie się w domu zatrzymywali. I ci ludzie, którzy tu byli, oni nam zostawiali jakieś listy, adresy, później pisali. Nie nagrywałem, bo nie miałem na czym nagrywać wówczas, ale spisywałem wiele rzeczy. I z tych listów i z późniejszych odwiedzin no zebrała się taka ogromna baza relacji. Ja pani powiem, ale ci ludzie nie zmyślali, nie koloryzowali. Oni po prostu mówili to, co powinno zostać. Matuszewski z kolei twierdzi, że sam słyszał, natomiast ten, którego wysłuchiwała Wanda Pieszlewiczowa, który bardzo pobity zjawił się w więzieniu we Wronkach, ten twierdzi, że był w sąsiedniej celi i ponieważ miał dobry słuch, a udawał głuchego, to słyszał to przez ścianę. I mi się wydaje, że to wygląda bardzo wiarygodnie, chociaż ktoś tam mówi o sznurze, ktoś inny mówi o ręczniku, na którym powieszono Lipińskiego, ale to nie są może rzeczy najważniejsze, bo po kilkudziesięciu latach pamięć ludzka jest o tyle zawodna, że często człowiek pamięta swoją pierwszą wersję, niekoniecznie najbardziej prawdziwą.
Barbara Wyszyńska to jest córka Dionizy Wyszyńskiej, siostry podpułkownika Wacława Lipińskiego. No i ona wiele lat poświęciła właśnie przede wszystkim na wyjaśnienie, na próbę wyjaśnienia, w jaki sposób został zamordowany Wacław Lipiński. Były prośby o ekshumację, były prośby, które pozostały bez odpowiedzi, te wszystkie prośby. Nawet przed śmiercią w 2008 roku jeszcze wystąpiła do IPN-u o otworzenie tej sprawy ponownie. No i jakoś to rozeszło się po kościach. Nie doszło do tej czy ekshumacji, czy do rozwikłania tej sprawy związanej ze śmiercią. A we wcześniejszym okresie, no to jeszcze żona Wacława Lipińskiego, Aleksandra, i jej syn Krzysztof, młodszy syn, bo starszy syn przebywał w USA. Też były różne pisma, prośby, także tu rodzina w początkowym okresie jeszcze, jak żyła żona Wacława, też czyniła starania o wyjaśnienie przyczyn, o rehabilitację itd., itd. Nie pamiętam, w którym roku, ale gdzieś w latach 90. była rozprawa sądowa, gdzie uznano go jako niewinnego.
Przypomnijmy, za co został skazany?
Za to, że niby współpracował z Niemcami, że niby był szpiegiem, prowadził jakąś tam działalność, która nie była wcale szkodliwa, bo to nie była jakaś działalność aktywna. Jego poglądy przeciwko ustrojowi ówczesnemu. Te dwie podstawowe właśnie, te zarzuty, szpiegostwo i współpraca z Niemcami. A ta współpraca oczywiście nie było żadnej współpracy, bo ja od rodziny dowiedziałem się, że uwolniony został między innymi dlatego, że moja babcia Anastazja Lipińska kilkakrotnie chodziła do szefa Gestapo na Aleje Szucha. W końcowym etapie zaniosła mu jakiś worek z kosztownościami, czyli przekupiła ich po prostu. Walczył właściwie przeciwko wszystkim. Walczył przeciwko carowi, Leninowi, Hitlerowi, Stalinowi po wojnie. Także z wszystkimi możliwymi nacjami miał do czynienia i zasłużył się. Zasłużył się i wydał tyle cennych dzieł, tyle cennych wspomnień. Przecież wspomnienia lwowskich Orląt na przykład są bardzo ciekawe, nawet dla współczesnego czytelnika. Część książek kupowałem w księgarni takiej w Anglii. Księgarni polskiej. No i można było tam obejrzeć pewne książki wydawane w Paryżu, również w Instytucie Sikorskiego w Londynie. Także dopiero zaczęło się to ukazywać. Dziennik przede wszystkim Wacława Lipińskiego to jest dziennik, który mówi o jego pracy w Polskim Radio. Jego słynne audycje z początku września wspólnie z prezydentem Starzyńskim. Bo my czytamy różne historie, różne takie dokumentalne historie, jak to się ta Warszawa broniła, a tam są takie życiowe poruszane sprawy, że tu komuś tam brakuje jakiegoś jedzenia, że tu jakiś szpieg gdzieś wyskoczył na spadochronie, żeby uważać. Takie językiem ludu po prostu przemawiał. No i przede wszystkim to jest ważne, że on nie uciekł.
Mówił już dzisiaj pan prezydent Starzyński o swoim apelu, w którym zwrócił się do obywateli Warszawy, ażeby dostarczono mu 600 młodych ludzi. Wiemy już o tym, że w ciągu pół godziny zgłosiło się kilka tysięcy. Ci, którzy zgłosili się, pochodzili z najbliższych okolic Pałacu Mostowskich, a więc z dzielnicy robotniczej przeważnie. Gdyby czas był podany inny, gdyby Warszawa miała kilka godzin wyznaczonych na tę koncentrację, to nie ulega wątpliwości, że ta ilość kilku tysięcy wielokrotnie by się powiększyła. Ta próba, która została wykonana, jeszcze raz przekonała tych, którzy za obronę Warszawy są odpowiedzialni, iż na jej obywateli mogą liczyć. Ta próba wypadła bardzo dobrze.
Nie znam pułkownika Wacława Lipińskiego, swojego dziadka, z przekazów rodzinnych, ze względu na to, że urodziłem się 30 lat po jego śmierci. Mój ojciec zmarł, jak miałem 7 lat, więc nie ma takiego bardzo bezpośredniego przekazu. Natomiast oczywiście ta postać jest i była cały czas w rozmowach rodzinnych i ze strony mamy, i ze strony cioć. Także oczywiście znałem tą historię właściwie od wczesnych lat dziecięcych. Odkryłem Wacława Lipińskiego na nowo, już będąc pełnoletnią osobą i zacząłem zagłębiać się tak naprawdę w tę całą historię. Czytałem książki, zbierałem wszystkie materiały i pamiątki rodzinne i zafascynowało mnie w tej postaci to, jak bardzo jej historia splata się z historią Polski. Jak w jednej biografii jest tyle ważnych wydarzeń tak naprawdę z naszej najnowszej historii. Dlatego postanowiłem zebrać te wszystkie dostępne materiały i opublikować na stronie, tak aby każdy mógł tę postać poznać.
Wszyscy się wynieśli za granicę, a on wrócił przecież. On został w Warszawie, później okresowo tylko był. Przedostał się z synem Krzysztofem i żoną Aleksandrą na Węgry. Tam przebywał krótko. Wrócił z powrotem i mieszkał cały czas w Warszawie. Nie opuścił Warszawy, mimo że nawet proponowano mu po 45. wyjazd za granicę. To jednak on pisał w takich gazetkach tajnych właśnie. Opozycja chyba się nazywała, już nie pamiętam, bo to historycy lepiej wiedzą. Po prostu przy pomocy pióra wypowiadał się na temat polityki. On miał nadzieję na trzecią wojnę światową w ogóle, ale niestety w 47. go uwięziono. Zrobiono mu fikcyjny taki proces. W starych kronikach nawet można było fragmenty zobaczyć, w kronikach filmowych, fragmenty z tego procesu. Po jakimś czasie właśnie umieszczono go w mokotowskim więzieniu. Tu przebywał, no i tu go zamordowali najprawdopodobniej, bo on nie miał myśli samobójczych nigdy. On był właśnie takim wiecznym optymistą. On pomagał więźniom. Jak jakiś tam strażnik uderzył więźnia w twarz, to on zaraz protestował, nawet u naczelnika więzienia. Ryzykował swoją skórą. Także on do końca był optymistą i to jest nieprawdopodobne, żeby on targnął się na życie. Tam nawet dwóch, trzech świadków właśnie opowiadało, że słyszeli jakieś odgłosy walki, że on się tak łatwo nie poddawał. Czyli walczył o swoje życie. No ale jak trzech zbirów, Volksdeutschów czy innych takich zbrodniarzy, którzy po prostu byli na usługach naczelnika więzienia, wtargnęło, no to on nie miał żadnych szans. No. Także walczył do końca życia i no i niestety nie udało się. A gdyby on przeżył, no to była kopalnią wiadomości dla późniejszych pokoleń. Przecież on był młody. No, ja mam 69 lat, a on zmarł w wieku 53 lat.
To jednak władzom komunistycznym zależało, żeby go zlikwidować.
No właśnie, no ich denerwowało przede wszystkim to, że on się nie bał. Że on właściwie jawnie występował przeciwko tej władzy. Nie to, że się ukrywał. Jawnie pisał w swoich artykułach o polityce, po prostu o naszych zaborcach. Ta bezczelność jego, powiedzmy, była taka decydująca. On pisał, że wojna się kończy, że Rosjanie już niedaleko są, że nie ma sensu tutaj walczyć zbrojnie. No a wiadomo, że głównym jego wrogiem to oprócz Niemców byli Rosjanie. No.
Powiedziałbym, że jest bardzo niewiele takich miejsc pamięci w przestrzeni publicznych. W Krakowie mamy ulicę Wacława Lipińskiego, mamy grób we Wronkach, którym opiekuje się kilka osób, mamy symboliczny grób w Warszawie na cmentarzu powązkowskim, wojskowym, ale to właściwie wszystko. W Warszawie, mieście, z którym tak szczególnie Wacław Lipiński był związany, w przestrzeni publicznej nie funkcjonuje właściwie nic. Nie ma tak naprawdę żadnej informacji o tym, że taka postać istniała. Warto pamiętać o Wacławie Lipińskim dlatego, że faktycznie całe swoje życie poświęcił na walkę o wolną Polskę. Jako w skautingu, później w legionach, w wojnie z bolszewikami, budując tak naprawdę Polskę w dwudziestoleciu międzywojennym, potem w 1939 roku we wrześniu i później nie przestając tak naprawdę walczyć o nią po wojnie, kiedy nie zgadzał się z taką sytuacją, z naszą przegraną i głośno o tym mówił. I zapłacił za to najwyższą cenę. Miałem to szczęście, że o Wacławie Lipińskim mogłem już przeczytać publikacje naukowe, bo tak naprawdę zacząłem się interesować tą sprawą już w latach 90. czy w latach 2000, gdzie wszystkie prace historyczne pułkownika Wacława Lipińskiego zostały wznowione, gdzie można było to przeczytać. Powiem szczerze, że chyba tak najbardziej jak poznałem Wacława Lipińskiego, to był moment, w którym czytałem książki Janusza Krasińskiego, dwa pierwsze tomy z jego tetralogii, ponieważ tam Wacław Lipiński wskrzeszony jest nie jako postać historyczna, tylko jako bohater książki. On tam po prostu istnieje, jest opisany, on mówi coś, rozmawia z innymi osobami, więc pierwszy raz spojrzałem na niego tak naprawdę jako człowieka z krwi i kości, a nie jako postać historyczną. I to faktycznie było dla mnie takim przełomem w rozumieniu tej postaci. Janusz Krasiński miał 18 lat, kiedy trafił do stalinowskiego więzienia i spotkał tam Wacława Lipińskiego i Janusz Krasiński napisał dwie powieści autobiograficzne na temat swojego pobytu w więzieniu w Mokotowie, w Rawiczu i we Wronkach, gdzie także spotkał i opisał postać pułkownika Wacława Lipińskiego.
No fajnie, że zdążyliśmy jeszcze tutaj zobaczyć. Ofiara politycznej represji okresu stalinowskiego. No fakt.
Doktor Wacław Lipiński, tak?
Doktor, no bo on skończył studia też. On studiował na Uniwersytecie we Lwowie i w Krakowie. Dlatego doktor. No i podpułkownik, no bo się dorobił podpułkownika. A że nie robił kariery żadnej specjalnej w wojsku, tylko był historykiem, to dlatego tylko pułkownik. Pewnie jakby jeszcze chciał zrobić karierę wojskową, to był generałem. Docent Uniwersytetu Jana Kazimierza. No i to był we Lwowie studia i w Krakowie. Jako kwiatek nie będzie. Szatać już nie będę. No i co, jestem tu po raz pierwszy w życiu. No, żeby człowiek przeżył 70 lat i nie mógł wcześniej przyjechać, to jest skandal. Skandal, że mnie rodzina wcześniej nie zabrała. To już trzecia wersja. Pierwszą wersję widziałem na zdjęciu. To była kawałek blachy z wypisanymi niedbale literami. Druga wersja, którą widziałem, to była płyta płaska. No i to jest ostatnia wersja. Także wreszcie będę mógł zaświadczyć rodzinie, że byłem, że widziałem. Jeszcze jak się pomodlę, to już w ogóle będzie całość spełniona.